wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Proszę pani, czy wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi?
Wszyscy, Jasiu.
Moi rodzice też?
Naturalnie.
To chyba było bardzo dawno temu.
A dlaczego tak sądzisz?
Bo oni mnie wcale nie rozumieją. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Małgorzata Anna Karczmarzyk, doktor Małgorzata Anna Karczmarzyk i Iwona Borawska. Spróbowałyśmy się wcielić w te postaci tutaj przytoczone i opisane w książce Co znaczą rysunki dziecięce. Książka w zasadzie praca naukowa, w każdym razie wykwitła z doktoratu sprzed kilku lat, ale myślę, że mógłby, a może nawet powinien ją przeczytać każdy, to ma do czynienia z dziećmi rysującymi, czyli z dziećmi po prostu. Nawet bo chciałam powiedzieć każdy rodzic, ale to może być i babcia, i dziadek, i wujek, i ciocia, i nauczycielka, i pani w przedszkolu, i w ogóle każdy, kto ma do czynienia z dziećmi, które rysują, prawda?
Dokładnie, no i przede wszystkim również, wydaje mi się, pedagog i psycholog, bo tutaj chodzi o to, że oni też w jakiś sposób diagnozują dziecko. Tutaj chodzi o psychologów, prawda? A ja tutaj troszeczkę zmieniam te struktury i gdzieś tam odnoszę się do takich dosyć kontrowersyjnych już teraz metod projekcyjnych. No i myślę, że właśnie to zmiękczanie struktur tych stereotypów, pokazywanie tych różnych głosów na temat rysunku dziecięcego jest istotne.
Książka została w tym roku wznowiona. Czyli no, cieszy się zainteresowaniem
tak,
jakimś
wcześniej,
tym temat.
Rzeczywiście tak. W ogóle tak ciekawie, bo wydawnictwo mnie znalazło i zaproponowało mi właśnie wydanie tej książki, także im się to spodobało i właśnie stwierdzili, że jest to na tyle interesujący temat, że warto wydać. Tym bardziej, że pierwsze wydanie było bez kolorowych ilustracji, a w drugim wydaniu już są rysunki dziecięce, kolorowe ilustracje właśnie z komentarzami i z tym wszystkim. I rzeczywiście, no, książka się podoba.
Wydawnictwo Anwi.
Tak.
No i teraz zaczynamy ją czytać, a właściwie to czytać te rysunki, bo mniej więcej na tym to polega. Tutaj na okładce, znaczy na pierwszej okładce, to jest obraz autorki, ponieważ autorka jest pedagogiem i malarką zarazem. Tak, absolwentka ASP i doktor pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim, więc na pierwszej okładce jest twój obraz.
Często mylony z obrazem dziecięcym. Wszyscy, jak oglądali książkę, pytali się, czy to dziecko narysowało, bo to jest rzeczywiście inspirowane, prawda, twórczością dziecięcą. Jest perspektywa symultaniczna, jest jakaś małpka czerwona, jakiś tam las, dżungla. I nawiązanie do dziecięcej twórczości w moich obrazach olejnych, które zresztą broniłam u profesora Świerczewskiego na dyplomie, no było takie właśnie, tylko to był format 2x2 metry. Tak dziecko raczej na takim formacie nie malowało olejem. A ja tutaj, inspirując się na przykład twórczością mojej zresztą chrześniaczki Marysi, właśnie wymalowałam takie obrazy.
Na tej drugiej okładce, no jest już to, czego można by się w tej sytuacji spodziewać, czyli chłopczyk, na podłodze, kartka, on rysuje i naokoło, no po prostu raj dla każdego, kto
farby,
lubi
kredki,
rysować.
Tak,
farby,
tak.
Kredki, farby pootwierane, kredki, flamastry. No i on tam jakiś domek z firaneczkami, widzę słoneczko, drzewko i tak dalej. Czyli to jest ta sytuacja dziecka rysującego. I kiedy patrzę na tę okładkę, to myślę, że to jest też sytuacja opisana przez ciebie w tej książce, to znaczy, że my dorośli, a tutaj występują w tych rolach rodzice, pedagodzy, psychologowie i artyści, stajemy nad tym dzieckiem. Nie kucamy do niego, nie klęczymy, nie rysujemy z nim, tylko stajemy, patrzymy, mówimy, no, ładnie, ale to byś mógł troszkę poprawić, bo tak nierówno ci wyszło, prawda? To jest taka postawa.
Dokładnie, z jednej strony jest to właśnie taki dyskurs oceniający, tak nazwałam właśnie estetyzujący wręcz, który odnosi się do oceny pracy dziecka, a z drugiej strony marginalizujący, czyli z jednej właściwie jest to takie niby zainteresowanie, żeby dziecko poprawiło, żeby to było ładne, estetyczne i ono samo się stara też w taki sposób właśnie rysować, żeby dopasować się do tego tych kompetencji wizualnych, które wymagają od niego dorośli, a z drugiej strony dorośli marginalizują. Czyli z moich właściwie badań na 112 wywiadów wynikło, że 6 tak naprawdę czy 7 osób zapytało w ogóle dziecko, co ono narysowało. Czyli jakby praca byłaby bardziej interesująca, gdybyśmy pytali dziecko również o prawda, komentarz. A w tym momencie wychodzi, że nie interesujemy się tym i tylko po prostu patrzymy jak na taki obrazek. No jest ładny, brzydki, prawda? Ma być bardziej ładny niż jednak brzydki. Natomiast nie interesuje nas ta treść, nie interesuje nas coś, co jakby dziecko może chciało pokazać ze swoimi, jakby z emocjami, właśnie z jakimś rozumieniem rzeczywistości, innym oswajaniem tej rzeczywistości, bo tutaj właśnie chodzi o to jego doświadczenie, prawda?
Ja tu sobie nawet zaznaczyłam, brzydki kolor taki wydaje mi się. To pedagog, a psycholog. Ten dzieciak musiał mieć jakieś wewnętrzne napięcia, przynajmniej, no dobra, może nie ma zdolności graficznych.
No właśnie.
Dobrze, że dzieci tego nie słyszały, prawda? Bo to jest też takie, tak. No, oceniające, ale i takie poniżające troszkę, prawda? No gdyby tak teraz wrócimy na tą pierwszą okładkę i ktoś o tobie tak powiedział, jako o autorce, prawda? No dobra, no nie ma zdolności gry. Jakieś napięcie tu widzę, ten czerwony kolor, to tak, może jakieś życiowe niespełnienia, może namiętność jakaś ukrywana głęboko, nie?
Tak samo.
A czemu te palmy są w poprzek, prawda? Co autor nie wie, że palmy to rosną tak, a nie się kładą w powietrze, może one są groźne, nadlatują, tak te liście rozczapierzają, jak jakieś palce. Ja tu widzę duże zagrożenie i w ogóle zaburzenia jakieś psychiczne.
No, dziękuję.
Nie, ale zupełnie poważnie, myślę, prawda? Że... Artystów się tak nie ocenia. A dzieci, które są artystami i tworzą, jak ty mówisz, dzieło otwarte, tak? I dzieło sztuki, no są tak właśnie traktowane.
No właśnie, moim zamierzeniem było przywrócenie rysunkowi rangi, można powiedzieć, dzieła sztuki. Tak jak Umberto Eco mówi o dziele otwartym na każdy wizerunek, myśmy zapomnieli, że również ta forma wizualna jest po prostu, no właśnie też formą wieloznaczną, czyli po prostu właśnie dziełem sztuki, takim otwartym, na który trzeba patrzeć w sposób taki właśnie, a nie tak jak do tej pory patrzyli psycholodzy, jeśli chodzi o te właśnie metody projekcyjne. Wrzucali to w pewne struktury, prawda, które były ograniczone. I tu właśnie jest ten problem, o którym wspominam też o tych testach. Co prawda to już tak, jak wspominałam też wcześniej, one już są kontrowersyjne, one już są zapomniane, już się zwraca się uwagę na ten komentarz werbalny i teraz raczej to jest zawsze gdzieś tam stosowane wspólnie. Natomiast mi w tym moim badaniu chodziło o to, żeby pokazać właśnie różnorodność tych opinii i oczywiście można było zapytać o dialog dziecka, prawda, tą werbalizację. Ale jednak my dorośli mamy taką tendencję, myślę nawet, że oceniania artystów również, wszystkich wokół. To jest takie psychologizowanie na każdy temat. Udajemy, mówimy wiedzą, prawda, którą posiadamy i udajemy takich kompetentnych w tym. A rysunek dziecka przecież jest, no, każdy może ocenić w jakiś sposób, każdy może cokolwiek powiedzieć, prawda, na ten temat. Tym bardziej, że każdy gdzieś tam liznął jakieś takie podstawy i w tym momencie czuje się do tego właściwie, no, taki... nawet zobowiązany. Nawet fizycy mi się, tatusiowie wypowiadali też, że no ja nie umiem niby nie powiedzieć, ale powiem. Po prostu różne osoby, które miały różne kompetencje i próbowały wchodzić jednak w tą opowieść, prawda? Narrację taką swoją. Ja nie mówię, że to jest źle, bo z drugiej strony to jest pozytywne, że chcemy opisywać, że chcemy nadawać znaczenia. Tylko dobrze byłoby nadawać je właśnie tak wszechstronnie. Szeroko, żeby było nadawanie znaczeń, czy właśnie tych odczytywanie tych komunikatów rysunkowych, tych rysunków dziecięcych, tak szeroko, żeby mówić po prostu, szukać tych znaczeń nie tylko właśnie w tych stereotypach, w tej takiej wiedzy takiej nabytej, tylko rozwijać swoją wyobraźnię, kreatywność, szukać w różnych takich znaczeniach właśnie, mówić o kolorze, że to może być to i to i to, ale to może być i tamto. I tak jak zresztą, no nie wiem, też chyba jakiś cytat mogę tutaj przeczytać,
tak,
o kolorze czarnym.
Proszę.
Tu gdzieś było czarny kolor. Czarny używa to wszystkiego. W jego przypadku to bez znaczenia. To była mama dziecka. Psycholog mówił z kolei, niby czarny niekoniecznie oznacza coś złego, ale tutaj, przy kolorowych dzieciach, to może ma jakieś złe nastawienie dziecka rysującego rodziców. No i kolejny psycholog. Ten rysunek nie czyta się pozytywnie. Raczej może jest tutaj jakiś lęk. Czyli mamy różne znaczenia koloru czarnego, a tak naprawdę dziecko rysuje czarny kolor, bo na przykład wybiera czarną kredkę, bo jest to kolor siły jakiś, prawda? Lubi ten kolor.
Rodzice, z tego co pamiętam, była plaża, prawda?
Tak, i takie ręce do góry, tak, właśnie rysunek.
I rodzice byli czarną kredką namalowani, czy narysowani, a dzieci dwójka kolorowo. I oni właśnie mieli takie ręce do góry podniesione, co rozczapierzone palce po trzy. Mogę tu trochę konfabulować, ale w każdym razie rozczapierzone na pewno.
Rozczapierzone, tak.
Tak, i wtedy znowu były takie komentarze, że dziecko mówi, że się cieszą, bo są na plaży i no wszyscy tak, mają podniesione te ręce, ale te czarne bardziej widać i są bardziej groźne, bo są czarne. Więc stąd komentarze, że tak jakoś to niepokojąco, że takie te ręce podniesione czarne i to takie drapieżne pazury takie z tego wyszły, prawda? Dokładnie. I takie my rzeczy tutaj wyczytujemy, a gdyby z dzieckiem porozmawiać, no to właśnie komunikat jest prosty, się cieszą.
Dokładnie. Albo na przykład, dlaczego może rysować jeszcze na czarno? Dlatego, że rodzice chodzą ubrani na czarno. Może być małżeństwo, nie wiem, panków, może być po prostu ulubiony kolor mamy, czarny. Też przecież to jest naturalne i dziecko rysuje tak, jak widzi, prawda? A nam się to od razu kojarzy negatywnie, że kolor czarny może być z jakąś złą emocją związany. Także, no właśnie.
No jeśli już o kolorach tutaj to i w ogóle o takich też stereotypach, bardzo wiele osób czytających te rysunki, pedagogów, psychologów chyba przede wszystkim, zwraca uwagę na to, jak tata, jak mama, prawda? I w jakim kolorze, i jaka jest sukienka, prawda? Jeżeli kolor ubranka dziecka i któregoś z rodziców jest ten sam, ta sama kredka, to znaczy, że się utożsamia, tak? Jakoś jest blisko taty czy mamy.
Może tak być.
No, coś takiego też. I to też są stereotypy, które już dzieci przejmują, najczęściej dziewczynki, i już się nimi posługują, jeśli chodzi o ubiór na przykład, że mama to raczej długa spódnica, prawda?
No właśnie tutaj też myślałam o takim przytoczeniu fragmentu o wizerunku kobiety w ogóle, w jaki sposób też dziewczynki szczególnie utożsamiają się z kobietą i w jaki sposób też my traktujemy wizerunek kobiety, patrząc na rysunek dziecka. Samo dziecko oczywiście, bo to był taki dosyć kontrowersyjny rysunek, że były trzy kobiety i nikt nie potrafił zgadnąć, co to za kobiety, czy to są właśnie siostry trzy, czy może jakieś trzy panie, czy w ogóle dlaczego tutaj tego nie ma mężczyzny, jeżeli to jest rysunek rodzicy, no to co to za rodzina, prawda, że trzy kobiety.
No bo one były takie jak, rzeczywiście jak trzy laleczki, jak trzy siostry, jak trzy koleżanki, prawda, nie różniły się specjalnie wzrostem, tuszą, nie wiem.
No tak, takie podobne były, a babcia była tylko po prostu bez obcasów. Więc była właśnie babcia, ja i mama, czyli ja to jest autorka rysunku. Natomiast no, ciekawe właśnie, w jaki sposób tutaj pedagog opowiedział o tym wizerunku, w jaki sposób on widział ten wizerunek u dziecka, prawda? Jak dziewczynka to pokazywała właśnie z niebieskimi oczyma i tak dalej. Przeczytam może. Pedagog. Wow, rzęsy i duże usta, czyli atrybuty kobiecości, niebieskie oczy, archetyp. No w sumie to te atrybuty kobiecości, tak na pierwszy rzut oka właśnie rzuciło mi się w oczy, że to są takie kobiece. Znaczy to jest dosłowna transkrypcja, dlatego to tak dziwnie brzmi. Ale właśnie ta kobiecość, prawda? Jakby dziewczynka narysowała rzeczywiście niebieskie oczy, blondynki głównie i zaobserwowany gdzieś tam z mediów wizerunek. I pedagog też jakby podąża tym tropem, prawda? Też jakby mówi o tym, że rzeczywiście tutaj no, dziecko zauważa to, w jaki sposób ma być piękne w przyszłości. Jest też taka świetna Libery, taki wideoart, jak się tresuje dziewczynki. To jest też w tym kontekście właśnie no, tworzenie właśnie wizerunku przyszłości takiej małej dziewczynki, takiej kobiety, która będzie później się malować, ubierać korale, prawda? Ubierać ładne ciuchy, dbać o siebie. I właśnie ten wizerunek będzie no, dążył do tego, jaki jest w społeczeństwie, jaka jest dominacja, prawda? Można powiedzieć, takiego wyglądu, czy takich cech kobiety.
Tutaj jest dziewczynka, która narysowała siebie i mamy w długiej sukni, prawda? I to też było takie charakterystyczne jako księżniczki, chociaż mama wcale nie chodzi na co dzień w długich sukniach i tak dalej. Ja obserwując troszkę dzieci, zauważyłam, że bardzo często jest tak, że dziecko gdzieś coś podpatrzy, że na przykład tak usta można narysować u koleżanki, albo gdzieś w książce, albo w filmie, prawda? I ma takie etapy, że raz rysuje tą kreseczkę, potem nauczy się rysować takie usta już pełne, prawda? Na przykład nauczy się, że rzęsy to tak. I te dzieci po prostu mogą być na tych różnych trochę też etapach, a my przypisujemy jakieś wielkie znaczenia, prawda? Że rzęsy ma takie, to seksualizacja na przykład. A to po prostu jest takie chwilowe nagłe odkrycie, że tak też można. I ja teraz tak rysuję, prawda?
Tak, to jest tak zwane przenoszenie też takiej formy impregnowanej. Według Dietkowskiej ta forma impregnowana to jest właśnie z mediów ściągnięty jakiś tam podobny kawałek rysunku, więc na przykład czy to usta, czy to właśnie no, kawałek może nawet Kubusia Puchatka, bo to też dzieci próbują kopiować. Ale tutaj w tym rysunku to były trzy ewidentnie takie same laleczki, czyli rzeczywiście jej się spodobała ta forma i ona to powtarzała i po prostu malowała już później tak kobietę, prawda? Natomiast też może być tak, że rzeczywiście media, no te reklamy, to wszystko, one są naładowane też takimi właściwie stereotypami, i rzeczywiście łatwiej dziewczynkom też, czy w ogóle no, dzieciom mhm. przyswajać taką wiedzę, która jest po prostu taka dostępna, prosta. Natomiast fajnie byłoby też pokazywać inne, prawda, rzeczy dzieciom, nie tylko to, co jest w mediach, czy takie tendencyjne, żeby po prostu widziały, że jest jakby ten świat taki różnorodny.
Tutaj zauważasz, że właściwie jednym z pierwszych obrazów, z jakim dziecko ma kontakt, to jest komputer, znaczy ekran komputera mhm. i telewizora, prawda? No, że dokładnie. To jest to źródło ikon, obrazów, jakichś schematów, mhm. które to dziecko traktuje też jako rodzaj rzeczywistości. Ja sobie tutaj zaznaczyłam różne rysunki, tak sobie pomyślałam, że można by też je przeczytać. To nie widać, co prawda, w radiu, ale jak jakoś opiszemy, a mamy tutaj konfrontację z tymi innymi opisami, to może coś z tego też ciekawego wyniknie. Mój ulubiony, nie dlatego, że Iwonka i że ja Iwonka byłam kiedyś, bo ja takich jakichś statków nie rysowałam. Ale jeden z takich bardziej oryginalnych, bo może jeszcze trzeba by wyjaśnić, że twoja praca naukowa polegała na tym, że tak. z dziećmi w wieku lat 6 pracowałaś, w przedszkolach tak. 2 i dzieci miały takie zadanie, żeby narysować rodzinę swoją. I miały do wyboru, tak? Czy dla kogoś bliskiego, mamy, taty, cioci, babci, czy dla pani, dla kogoś obcego?
Takiej mniej znaczącej, prawda? Obcej. Można mhm. tak
wybierały
powiedzieć.
Zazwyczaj kogoś bliskiego, z tego co pamiętam.
Tak, było więcej tych osób.
I te rysunki też się jakoś tam troszeczkę różniły, ale rysowały rodzinę. I zazwyczaj no, to był mama, tata, ja tam braciszek mhm. czasem się załapał, czasem nie, albo siostrzyczka. Różne to sytuacje, mhm. to o tym jeszcze porozmawiamy. A jeden z bardziej oryginalnych rysunków tutaj, mhm. to jest rysunek Iwonki, gdzie widzimy najpierw taki pas zieleni, ale takiej zgniłej. Tutaj są w ogóle takie komentarze. Brzydki kolor taki, wydaje mi się. Mhm. To pedagog. Zdziwiłam się, że to dziewczynka wybrała taki kolor, bo jest taki wyraźny, nie dziewczęcy.
Bo to był taki trochę brąz, trochę zgniła zieleń właśnie, taki dziwny rzeczywiście.
Mhm. Potem taka jakby fala na tym mhm. i granatem zarysowana, tak tło wypełnione, więc mhm. to można się domyślać, że woda. I potem taki konstrukt jakiś, nie wiem, no to mogłaby być gąsienica, ale chyba jednak mechaniczny, prawda, z jakimiś takimi jakby kominami, z S mhm. narysowane. Tutaj takie okna, nie wiem co to jest. No i na samej górze niebo też lekko takie purpurowe, fioletowe i słoneczko malutkie, takie bez, mhm. bez buźki, bez niczego, bez promyków, bardzo fajne, dyskretne słoneczko. No i tam w tym takim, w tej metalowej gąsienicy mechanicznej, ciemnozielonej, zgniłej, jakieś takie czerwone coś tam przebija. I to są buzie, tak?
Tak, jakieś twarze właśnie ludzi, ale to też trzeba było wypytać dziecko, żeby się dowiedzieć, co to za kawałki, bo to nie wiem, czy postacie, czy właściwie takie czerwone kółeczka, prawda? Które mogą być też po prostu okienkami.
No i tutaj mama.
No właśnie.
Mama się sprawdza, myślę.
Jedyna, która zrozumiała.
Tak, powiedziała, raz płynęliśmy promem i widzieliśmy, jak się niebo zmienia na morzu. Mhm. Może to ten morski temat. Ona widziała, jak wygląda głębokie morze, chmury i może te kolory jej utkwiły w pamięci.
Mhm, świetnie.
Czyli
właśnie.
Nie, to jest prawdziwy komunikat. Dziecko mhm. coś opowiada i mama... Mhm. potrafi to przeczytać. To się rzadko zdarza tutaj.
Tak. I rzeczywiście coś, co wspólnie miało wspólne przeżycie, prawda? I to można właśnie poprzez obraz nawet tak niedopowiedziany przekazać. To może być nawet abstrakcja, możemy ją wspólnie czytać, jeżeli mamy to samo przeżycie, jeżeli to mamy te same emocje. A tutaj ewidentnie no, jest taka rzeczywiście podobna interpretacja i dziecka, i mamy, natomiast ludzie obcy interpretujący to, pedagog, psycholog, właśnie jakiś dorosły artysta, prawda, zinterpretowali to zupełnie odmiennie i nie wiedzieli, nie mieli pojęcia o tym, co to takiego i dlaczego w ogóle dziecko rysuje rodzinę w ten sposób.
No ktoś to zwrócił uwagę, że nawet się nad tym potem długo zastanawiałam, że to jest widok z brzegu. Ale to ja myślę, że to nie dlatego, że dziecko się czuje odseparowane od rodziny i widzi z brzegu, jak ona płynie promem, mm-hmm. tylko po prostu, no jak narysować prom? No przecież nie narysuje ławki w promie, prawda, i że tam mm-hmm. siedzą, tylko dokładnie. Narysowa całą sytuację tutaj. A oni są w środku, dlatego są tak słabo widoczni. Ale tutaj jest psycholog jeszcze. Mm-hmm. Unoszący się pojazd, ni to w powietrzu, ni to na wodzie, może znaczyć dziecko słabo ugruntowane w ogóle. Myślę o emocji, więzi i obrazie świata. To ja już nie wiem, kto to mówi. To jakaś książka do mnie mówi chyba,
no chyba
nie?
Właśnie. No, tak jak mówiłam, to jest mówienie wiedzą. Czyli to, co wiemy gdzieś tam, prawda, używamy tych słów, można powiedzieć, nawet takich naukowych, ładnych, i próbujemy je jakby włożyć do tego rysunku, bo tak naprawdę to nie jest ani związane z żadną metodą projekcyjną, tylko właściwie tutaj taka przenośnia tej wiedzy na rysunek. To też jest ciekawe, dlatego że tutaj pokazuje psycholog właśnie, może to jest nawet taka chęć pokazania swoich jakichś kompetencji, prawda? Że w ten sposób chcemy coś powiedzieć więcej o sobie. No, właściwie mówimy tutaj o sobie. I to jest też ciekawe, mamy prawo do tego, żeby mówić w ten sposób o rysunkach, tylko jakby też ja chciałabym w tej książce pokazać, żeby mówić więcej, żeby mówić różnymi opiniami, różnymi dyskursami, żeby nie zamykać się tylko w tym swoim. Mhm. Bo tutaj pokazywałam, tak jak wspomniałyśmy, artystów, czyli dyskurs artystyczny, prawda, jakiś pedagogów, psychologów, ale rodziców miałam wielu i to właśnie fizyków, i to z Politechniki, i to właśnie jakichś filozofów, więc przekrój różny. I rzeczywiście chodziło mi o to, żeby jak najbardziej szeroko pokazać te dyskursy, prawda? Te narracje o dziecięcym rysunku.
Rodzice bardzo często bronią tych rysunków, prawda?
Też,
zastarają się, tylko nie, no ładnie, no to tak zawsze. Ale tutaj ja cały czas już kończę o Iwonce, ale pomyślałam sobie, że to jest jeden z bardziej oryginalnych rysunków tutaj, prawda?
Tak.
Jest ewidentnym komunikatem, nie jest stereotypowy, że a, mam narysować, dobrze, narysuję słoneczko, serduszko i tam trzy postaci, prawda, mama, tata, ja. Jest jakaś historia, jest jakiś komunikat, ta wspaniała mama, która wie, o co chodzi. Natomiast podejrzewam, że gdyby ktoś na przykład, nie wiem, na lekcji albo na wystawie, na czymkolwiek, jakimś zdarzeniu zestawiająco oceniającym te prace gdzieś tam właśnie oceniał, to powiedział, że właśnie brudna, brzydka, nieczytelna, prawda, że to dziecko nie umie rysować. Nawet sama Iwonka mogłaby usłyszeć, no ale co to właściwie jest? No czemu to tak brzydko narysowałaś?
No ten kontekst estetyczny byłby tutaj brany pod uwagę. I tutaj akurat też artyści często tak oceniali właśnie, że jakby praca, no doszukiwali się talentu, czy praca jest estetyczna, czy nie, czy kompozycja jest taka i taka. Każdy mówi swoją wiedzą i to jest też ciekawe, że artysta tutaj by próbował też oceniać to właśnie w taki, a nie inny sposób. Natomiast tak jak już wspomniałaś, że rodzice bronili, tu ja tego akurat fragmentu nie mogę znaleźć, ale to był taki rysunek z deszczem. I mama próbowała wybronić taki ewidentny stereotyp, że jeżeli jest deszcz, no to rysunek jest smutny, prawda? Bo rzeczywiście tak się często zdarza i to byłoby takie pierwsze skojarzenie. No tak to po prostu interpretujemy, że jak jest deszcz, no to jest smutno, no to mi się tak kojarzy.
Damian.
No właśnie, no to tam jest fragment tej mamy gdzieś tutaj. Mama, jak mówi.
Mama, tak. Ale czemu deszcz pada, to nie wiem. Smutek? Nie, to jest raczej wycieczka jakaś, która kojarzy się z czymś rodzinnym. No i może właśnie spróbujmy mimo wszystko opisać, bo to jest ciekawy rysunek. Znowu jeden z tych bardziej oryginalnych. Też może się wydawać nieporadny. Bo wszystkie postaci jedną kredką, taką żółto-zieloną, nie wiem jak to się ma do rysunku, bo to jednak jest jakaś reprodukcja w książce, może ten wydruk coś zmienił. No w każdym razie taka bardzo jasna, prawie niewidoczna, słoneczna kredka. I tutaj takie gryzdy troszkę, no takie widać rączki, nóżki, główki, ale bardzo schematyczne i takie coś, co się okazuje być, to chyba dziecko mówi, tak, że to parasolki, czy zgadujemy.
No i duży deszcz.
Się,
no jest.
Tak, i te postaci się tak tutaj zbierają jak mrówki na półce, prawda? Na samym dole tutaj jedna obok drugiej, centralnie, ale na samym dole i z góry takie krople, to znaczy takie kreski niebieskie po prostu i to są te krople deszczu. Ogólnie rysunek, jakby jakiś artysta tak machnął sobie, to by powiedziano, nie? Bo to ma jakąś kompozycję tutaj,
no,
takie
jest
intrygujące.
Właśnie.
Natomiast
no,
jeśli chodzi
o deszczu.
No, a tutaj mam wrażenie, tutaj dziecko trochę przygnębionego, psycholog, mówi, a ja cytuję, bo tutaj ten deszcz, bo bardzo małe postaci. Małe postaci są w takich interpretacjach sygnałem też trochę niskiej samooceny albo niedowartościowania. Ale też mogą być związane z jakimś lękiem. Według takiego testu narysuj osobę w deszczu. Jest taki test, tak?
Jest taki test i też takie badania prowadziła kiedyś Maria Ligenza z Krakowa, która rzeczywiście robiła badania dzieci z domów dziecka. Tam był duży poziom lękliwości, chodziło o pustą przestrzeń, małą postać. Natomiast no, to jest badania statystyczne, więc w ilości jakiś ten schemat w końcu no, zostaje zauważony, prawda? I to gdzieś tam no, tak to wychodzi. Ale tutaj ewidentnie dziecko po prostu ma jakiś tam pomysł kompozycyjny na rozplanowanie tego deszczu. Te postacie rysuje w taki, a nie inny sposób, a mama broni, bo mówi, że to jest rodzinna sytuacja, że on jest ogólnie radosny i że tutaj ten deszcz on absolutnie w żaden sposób nie traktował tego jako jakiś smutek. Mhm. Też, jeżeli nawet byłby jakiś problem, to rodzic by starał się tego nie opowiedzieć. To też miałam taką sytuację, że mama też nie chciała mi mówić całości, prawda, tej sytuacji życiowej, czy właśnie trudnej. I w rysunku, który może by pokazywał nawet niektóre fakty, no nie chciała tego gdzieś tam pokazywać, prawda? Próbowała chować to, czyli jakby zmieniać ten, manipulować tym komunikatem troszeczkę.
No ale tutaj ponura, jednokolorowa rodzina, mówi artysta. Smutne to dziecko musi być jakieś. Ja jak na to patrzę, to się nie smucę. Wydaje mi się, że oni są wręcz promieniści. Rączki mają do góry, te parasolki do góry i to jest raczej radosny rysunek. Nie wiem, jak to było, bo ty, jak rozumiem, uczestniczyłaś w tych rysowaniach też, tak? Czyli Damiana poznałaś osobiście i z nim rozmawiałaś i tak dalej. Nie wiem, czy go pamiętasz, czy on był faktycznie smutny, wesoły.
Już nie pamiętam.
I co
ale
o tym
to...
mówił, bo to parę lat.
Tak, tak, to już dawno było. Natomiast no, każde dziecko ma różne nastroje i tutaj ten jeden dzień może być smutniejszy, ale robić z tego od razu taką tendencję, że jakby jest problem, prawda, w rodzinie, że dziecko jest smutne, to trzeba byłoby naprawdę obserwować długo takie dziecko i również kontekst środowiskowy, czyli tę rodzinę przebadać, robić wywiady z rodzicami, z rówieśnikami. Jeden dzień nawet też nie wystarczy na taką obserwację, którą ja przeprowadziłam, więc moim zadaniem też nie była diagnoza tutaj, natomiast właśnie przestrzegam przed takim próbą diagnozy na podstawie jednego dnia, jednego rysunku, bo to jest chwila. To był taki nastrój może, a może właśnie dziecko wcale nie było smutne, tylko tak po prostu narysowało, bo miało taki pomysł na tą rodzinę swoją, prawda, na dzisiejszy taki temat. Bo przed chwilą rysowało rodzinę, która była radosna, a tutaj stwierdziło, że rysuje właśnie taką sytuację może z własnego doświadczenia, bo to też się często zdarzało z jakiegoś spaceru i rodzinę złapał deszcz, więc chciało to uwiecznić. Często to jest spacer z psem, więc cała rodzina idzie z psem na spacerze, prawda, w takich pracach. No i właśnie, trzeba po prostu obserwować długo, to musi być takie badanie z kontekstem środowiskowym i wtedy dopiero rzeczywiście można taką diagnozę postawić.
Wyjaśnij trochę i opowiedz, jak dobierałaś tych swoich czytaczy, specjalistów. Psycholog, pedagog, artysta. Mhm. I oni co, każdy miał jedną taką pracę, czy 15 do opowiedzenia, naraz, czy no jak to wyglądało? Bo mówisz o tym, że to potrzebny jest kontakt, kilka prac i tak dalej. W jakiej oni byli sytuacji, jestem ciekawa i kto to był?
To znaczy, mi właśnie też nie chodziło o to, żeby to były takie badania dłuższe. Ja robiłam zupełnie to przypadkowo, bo chodziło mi o pokazywanie tych rysunków różnym ludziom, żeby to był właśnie taka dowolność. Czyli artyści, no głównie tutaj Trójmiasto, artyści z Akademii Sztuk Pięknych, ale nie tylko, to byli ludzie niekoniecznie profesjonalni, też bardziej osoby, które zajmowały się sztuką poza Akademią, prawda, kończyły Akademię, ale może już właśnie nie pracowały. Pedagodzy, psycholodzy, też osoby, które po prostu opowiadały o jednej pracy zwykle. Mogły sobie wybrać nawet taką pracę. I też jakby nie stawiałam, to były wywiady otwarte, więc nie stawiałam takich pytań według scenariusza, tylko jak ta rozmowa się gdzieś tam udała, to gdzieś tam szłam za kontekstem. Czyli jeżeli na przykład osoba poprosiła mnie o wywiad z dzieckiem, to i ten wywiad dawałam. Jeżeli poprosiła mnie o temat, zapytała, a co tutaj jest narysowane, co był za temat, to też takich informacji dawałam i rozmawiałyśmy po prostu, co jest na rysunku. Mhm. Natomiast jeżeli osoba wcale nie była zainteresowana i po prostu zaczynała mówić to, co widzi, to też to mi odpowiadało, prawda? Nie chciałam nic narzucać, bo tutaj chodziło właśnie o to, żeby to było otwarte i żeby te znaczenia, no pytanie było kluczowe oczywiście, co to znaczy, prawda? Powiedz mi, co tutaj jest narysowane, co to znaczy według ciebie, bo tutaj chodziło o te analizy semiotyczne później, ale właśnie nie narzucałam nic i nie mówiłam, czy to dziecko rysowało, jakie dziecko. Dopiero jak badany zapytał, to wtedy wchodziłam w to. I to wtedy zaczynało być problematyczne, bo jak osoba dana wiedziała, że to jest rodzina, to rzeczywiście wtedy już wchodziła w schemat i już tylko wtedy...
A tata,
no tak,
to który, tak? Ten najwyższy, tak?
Jak rodzina, to już Hellinger na przykład czasami się gdzieś tam zdarzał w takich interpretacjach testów, albo jakieś właśnie takie projekcyjne metody, które no, zawężały, prawda, już te znaczenia.
Ja po przeczytaniu po raz drugi zresztą twojej książki, tak na świeżo, tym bardziej sobie jakby uświadomiłam, że to niby jest o rysunkach dziecięcych, tak, i co znaczą, ale tak naprawdę to jest o nas, którzy nie potrafimy czytać tych rysunków, czy rozmawiać z dzieckiem, bo ono z nami próbuje rozmawiać za pomocą tego, co rysuje, tylko zazwyczaj, najczęściej, po prostu widzimy to, co wiemy, projektujemy swoje jakieś tam zainteresowania, doświadczenia, lęki, jak już oni widzą lęki, to i lęki, tak. Prawda? I że to jest bardzo krytyczny opis, ale tych wszystkich dorosłych. Jakby najpierw widzimy rysunek, opis rysunku i dziecko coś tam mówi i tak dalej, natomiast tak naprawdę to książka jest o tych dorosłych, o nas. Z różnymi specjalnościami, prawda, rodzicielskimi albo zawodowymi, którzy nie potrafią zrozumieć, co dziecko rysuje.
No może też, nie wiem, też tak mnie nie karała ich jakoś i nie mówiła, że są tacy źli dorośli, że nie próbują, tylko po prostu jakby szukają czegoś innego w tych rysunkach i rzeczywiście próbują siebie czasami zrozumieć. To jest takie rysowanie, jakby każdy komunikat wizualny chyba powoduje to, że my gdzieś tam szukamy siebie, próbujemy się poznać poprzez tą wizualizację, a zmuszeni będąc jakby do odpowiadania na takie tematy, szukamy swojej wiedzy i rzeczywiście stajemy tutaj przed jakimś zadaniem, więc próbujemy być kompetentni. Natomiast jeszcze raz podkreślę, że mi chodzi właśnie o to, żebyśmy jeszcze tylko troszeczkę starali się być bardziej otwarci, żeby ten komunikat był wieloznaczny, żeby on był poszerzony, żebyśmy nie próbowali zamykać go w jakichś takich właśnie w ocenach, stereotypach, schematach, bo mi wyszło bardzo dużo tych stereotypów tutaj jednak. Tak? To jest takie proste myślenie, że no najłatwiej stereotypowo, prawda, gdzieś tam ocenić coś i pokazać. A dziecko właśnie może być po prostu na przykład nie mieć jakichś zdolności manualnych. Tutaj jeszcze jeden przykład przyszedł do głowy. Rysunek Laury, w którym ona po prostu no, nie umiała czegoś narysować. I tutaj mówi po prostu na moje pytanie, a co to znaczy, że nie trzymają się za ręce? Laura odpowiada bardzo szczerze. Bo ja niestety nie umiem narysować, że ktoś się trzyma za ręce. Po prostu. A rodzice mówią, że no tak. No tutaj, znaczy rodzice, psycholodzy, pedagodzy głównie, prawda, że no tutaj jest jakiś problem, za duże te ręce, ale te ręce takie wielkie z palcami, dobra obserwacja dziecka, nie wiem, ale czy to coś znaczy? No chyba to, że tutaj jest jakiś problem. A dziewczynka nie jest w środku pomiędzy rodzicami, to też jest znaczące dla jakiegoś danego, że po prostu to dziecko właśnie jest takie pomiędzy tymi wielkimi rękoma, prawda, które są takie nietrzymające, niegłaszczące.
To takie bochny, o ile ja dobrze pamiętam. Tak, ona rysowała kreską, po prostu takie paluchy, no i no bo tak, umiała na tym etapie, że tak powiem, prawda. No i teraz co z tym dalej będzie, albo nie wiem, no, albo się nauczy, albo się to utrwali, albo ją ktoś zgani, będzie rysować inaczej. Rysunek Wojtka tutaj, miałam jeden z tych zaznaczonych, to jeden z tych, o których chciałoby się powiedzieć, no jak to, 6 lat i tak rysuje? Tutaj zamiast rąk to takie znowu kreski jakieś rozczapieżone. To są dwie rzeczy w tym ciekawe. On siebie narysował jako diabełka. I to akurat przy całej nieporadności tego rysunku, takiej jakby prostocie, to ten diabełek jest absolutnie czytelny, nie? Jest czarny, jak uśmiechnięty, ma różki, ma takie czarną
taki
czuprynkę. Taki, no. I teraz nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Trudno
znaczy, no, tu ten rysunek jest taki mocno kontrowersyjny, jeśli chodzi o wypowiedziach, bo psycholog już tutaj wchodził w taki problem przemocy nawet domowej, więc rzeczywiście te rozczepierzone czerwone ręce się bardzo źle kojarzyły. I psycholog mówi tak, to dziecko bardziej czuje się związane z ojcem, nie wiadomo, jaki jest rodzaj tej więzi. I ja bym szła w kierunku, nie wiem, jakiejś przemocy. Przemoc domowa na podstawie jednej pracy i to jest bardzo niebezpieczne, bo to już wskazuje dorosłego właściwie na takie naprawdę, no może być to po prostu później trudna sytuacja dla niego. Natomiast artysta też myślę, no
właśnie,
że warto przeczytać.
Właśnie, tutaj też się na to tak przeczytaj.
Tak,
bo
tak, to jest inna interpretacja. Troszeczkę mi przypomina ta praca przez to, że jest taka kompletnie linearna właściwie. Tutaj nie ma ani jednego fragmentu, który jest wypełniony kolorem. Prace Miro. Takie te, które robi właśnie trochę takie płaszczyzny same, takie linearne. Właśnie. I to też myślę, że warto zwrócić uwagę, że też moglibyśmy więcej oglądać dzieł sztuki i więcej interpretować nie tylko poprzez takie schematy i stereotypy, natomiast porównywać do innych komunikatów wizualnych, którymi są właśnie dzieła sztuki również, prawda? Prace artystów, grafików, Jeana Miro, Picassa, który też może być gdzieś tam podobny, prawda? Czy właśnie, tak jak nawet komunikatów medialnych, które też tutaj się zdarzyły, że porównywano do bajek, do Żółwi Ninja, gdzieś tam jakieś małe takie postaci, czy do właśnie jakichś takich form, które są wizualne, które są też komunikatem, który znamy, więc możemy tym też porównywać, prawda? To też jest wtedy taki interesujący dialog. Natomiast jeżeli są to tylko schematy, jeżeli takie przestrogi i bardzo takie rzeczy no, kontrowersyjne gdzieś tutaj, wchodzenie w przemoc i w takie rzeczy, to jest to wręcz strach, prawda? To nie jest coś, co byłoby takim dialogiem z dzieckiem o rysunku, tylko wejściem właśnie w jakieś takie próby zamknięcia go w czymś, zdiagnozowania, przestraszenia, stwierdzenia jakiejś sytuacji takiej, która byłaby no, trudna w domu, a no, tak jak mówię, niekoniecznie, bo to są no, rzeczy do zbadania w szerszym kontekście.
Ale tutaj ten Miro, bo to jest taka jakby pozytywna waloryzacja mm-hmm. tej pracy, prawda? Podniesienie mm-hmm. jej wartości.
Dokładnie.
No, bo ktoś by spojrzał i mówi, to nie umie to dziecko rysować, są takie tutaj kreseczki tylko ten mm-hmm. prościutkie, a artysta mówi, że o Miro, prawda? Mm-hmm. I zupełnie mm-hmm. inaczej na to patrzymy.
Dokładnie. Samo dziecko zresztą, które podnosi rangę swojego komunikatu, to właśnie wtedy, kiedy może opowiedzieć o swojej pracy i może też porównać, prawda? Też na przykład mówi, że coś narysowało, bo tak jak tutaj, też jakby w jakiś sposób swój komunikat zaczyna oswajać i rozumieć. Mówiąc o tym komunikacie, warto rozmawiać z dziećmi na temat rysunków, bo wtedy to jakby gdzieś tam właśnie pozostaje w nich i one oswajają niektóre rzeczy, mówiąc o tym. I też same siebie próbują zrozumieć w ten sposób, prawda? Jakby to jest też takie interpretowanie tego, co narysowało w taki inny sposób.
A jeżeli rodzic mówi, a słoneczko gdzie, prawda?
Aha,
no to a tu chmurkę ten, no i mhm. narzuca jakieś, znaczy narzuca. No po prostu sprawia, że dziecko, żeby rodzic pochwalił, żeby sprawić mu przyjemność, to rysuje słoneczka, serduszka i takie różne rzeczy, prawda? Tak też może być. Wchodzi w te schematy i gdzieś się ta jego oryginalność, twórcza moc zatraca.
No ja to tak nazwałam tam naukowo kod konwencjonalny, skonwencjalizowany, nieskonwencjalizowany, ale rzeczywiście wyszło mi w badaniach, że tym kodem takim konwencjonalnym dzieci się posługują dla rodziców. I to były właśnie serduszka, to były ładne, dekoracyjne elementy wprowadzane, żeby jakby no, tą estetyzację gdzieś tam wprowadzić. I kod skonwencjalizowany był łatwiej rozumiany, czyli jakby tutaj nawet już nie było wieloznaczności, tylko wszyscy mówili jasno, że to oznacza to, a to oznacza to, dlatego że jakby wszyscy znają, tak jak te piktogramy, czy teraz posługujemy się w ogóle, prawda, w SMS-ach, gdzieś tam w tych messengerach różnych właśnie takimi buźkami i te buźki uśmiechnięte, to wszystko też miało jedno znaczenie. Czyli nawet jeżeli mogło dziecko mieć jakieś problemy, to narysowało i tak całą rodzinę uśmiechniętą, albo ewentualnie zamazane twarze, bo czasami mogą nie narysować, bo grube pastele, prawda? Jak ten uśmiech narysować, który się rozmarza? Może czasami to dziwnie wyglądać, ale tendencja jest ogólnie do takiego właśnie, do takiego schematu.
Jest jeszcze coś takiego, co ty tu nazywasz puste znaczące.
Właśnie o tym chciałam powiedzieć.
No proszę. Dlatego, że w tym wypadku głównie chodzi o czyste tło, prawda?
Tak.
Czyli niezamalowaną kartkę. Jeżeli dziecko coś rysuje i nie zapełni wszystkiego, nie zagospodaruje, często jest to negatywna ocena, prawda? Że to leniwe było, albo nie wiedziało, co z tym zrobić, albo coś.
No bywa no. też.
Więc co to jest to puste znaczące w wypadku tych rysunków dziecięcych? Jak na to patrzeć?
Puste znaczące rysunku, bo to troszeczkę inne pojęcie, więc ja zdefiniowałam to sobie jako właśnie takie, no, w prostych słowach, puste przestrzenie, które dziecko zostawia, ale dla dziecka jest to po prostu powietrze albo pusta kartka, której się nie zarysowuje, bo przecież jak pomalować powietrze? A dla odbiorców, psychologów, tak jak odnosiłyśmy się do tych badań właśnie dotyczących lęku, to właśnie ta lękliwość i coś, co zostaje. A dla różnych innych osób to może być no, niedokończenie tej kartki, prawda? Jesteśmy właściwie też uczeni od podstaw, że tło powinno być w rysunku, że to jest jakieś wtedy bardziej estetyczna praca, że jest ten kolor i wypełnianie. Nauczyciele zmuszają też często dzieci do pomalowania, prawda, kartek w taki, a nie inny sposób. A ono nie ma na to siły, nie ma ochoty już, no bo po prostu po co całą gryzdać kartkę. I myślę, że takim fajnym sposobem jest czasami, że rzeczywiście, jeżeli chcemy dać na jakiś konkurs, że chcemy tą pracę, żeby w jakiś sposób wyeksponować, to na pastele można dać na przykład kolor farby jakiejś jednolitej. Wtedy pastel wychodzi, to jest rozwodniona farba, takie tło.
Czyli
jedno.
Dać tło najpierw,
tak, tak? Żeby mieszać techniki, żeby to nie było tylko właśnie rysowanie, tylko plus jeszcze na przykład jakąś po rysunku, jak rysuję postaci, jeżeli to jest pastel olejowa, to ona zostaje, a na wierzch, jeżeli zrobimy tło, to po prostu te postacie wyjdą z tego tła, bo to jest olejowa, więc jakby taka technika zostanie, prawda, ten rysunek. I to może być dla niego jakimś tam ciekawym pomysłem, ale też jakby nie jest to aż takie istotne w takim temacie, więc teraz jest dużo, myślę, fajnych nauczycieli, którzy stosują techniki takie kreatywne, właśnie rysunkowe, czy jakieś inne techniki w ogóle plastyczne i klejenie jakieś właśnie i dodawanie, więc farb i różnych, no tego jest bardzo dużo i rzeczywiście można to robić i to wtedy jest ciekawsze niż samo stosowanie samej kredki.
Ale kiedy zaczęłaś opowiadać o tym, że tu pastele, tu na tym, to od razu zobaczyłam takie dwie osoby, jedna większa, druga mniejsza, albo jedna starsza, druga młodsza, a niekoniecznie tak musi być, które razem coś malują, prawda?
Tak.
Czyli chyba najciekawiej i najskuteczniej, żeby porozmawiać z dzieckiem za pomocą tego, jak on rysuje, ono rysuje, bo czasem wielu rzeczy jeszcze nie może powiedzieć, a narysować potrafi, prawda? Jakoś tak swoje emocje oddać, czy wyobrażenia jakieś, to jest usiąść na tej podłodze i zaproponować właśnie wspólne rysowanie. Można też jakieś techniki podpowiedzieć, tak jak ty przed chwilą, ale w ogóle, prawda, coś razem robić. I wtedy się chyba jakaś taka dyskusja tworzy. Brałaś udział w czymś takim z dziećmi? Albo z dorosłymi to wiem, że brałaś, że wspólnie malowałaś, ale jako artystka to może inaczej. To były pewnie jakieś profesjonalne wymiany poglądów, co?
To znaczy różnie, bo z dziećmi też oczywiście. To są takie dialogi rysunkowe. Zresztą inspiracja przyszła od Fleckbengert, taka Rose Fleckbengert, która zajmowała się takim, robiła wieczory rysunkowe dla matek i dzieci. Robiłam to ze studentami również, wspólne malowanie, rysowanie właśnie jakby takie dialogi. I przełożyłam tą płaszczyznę właśnie dialogu na rysowanie, czy właściwie malowanie, wspólne dialogi malarskie z artystami. I rzeczywiście ten dialog z takim profesjonalnym artystą jest trochę inny, bo my szukamy kompozycji, szukamy już w jakiś sposób linii, jakiegoś koloru, jakiegoś może tematu, który będzie dominujący gdzieś tam, który będziemy próbowali stworzyć wspólnie. I z dzieckiem na pewno też musi być taka konkretna sytuacja, bo raczej on jakby myśli konkretnie, czy jakiś temat rysujemy wspólnie, prawda? Abstrakcji dziecko nie narysuje, tym bardziej sześcioletnie. Natomiast jakąś rodzinę, czy samochód, czy wspólnie rysujemy taką sytuację, zadaniową jakąś, jak najbardziej możemy. I wtedy ona ma swoją wizję, tego ja swoją. I to są takie jakby dokańczanie pracy, prawda? Jakby tworzenie. I wtedy rzeczywiście jest możliwy dialog nie tylko wizualny, ale również werbalny. I pytamy się nawzajem, a co tutaj narysowałeś, a dlaczego, a co tutaj
jest. A co tu narysujemy też może.
No właśnie, tak.
A to czego... braciszka, który wcześniej gdzieś tam się...
No dokładnie.
Wojtek tu będzie. Wojtek.
Albo jakaś góra, jakaś przestrzeń, jakiś samochód.
Albo samolot.
Samolot, jakiś świat, bo to też przecież wakacje, dzieci różne tematy, kosmos, nie wiem, może takie bardziej nawet trudne. Dzieci różne tematy lubią i rzeczywiście wtedy poznajemy ich wiedzę, poznajemy ich widzenie świata.
No wakacje to jest dobry czas, żeby tak z dzieckiem, prawda? Mm-hmm. Urlopy są krótsze niż wakacje, ale można gdzieś przysiąść, będzie
weekendy
padało
porysować.
Na Mazurach. Na Mazurach zawsze pada w wakacje i wtedy można się schować gdzieś w domku, wyjąć kredki i razem po prostu.
Och tak, porysować. Ja to uwielbiałam w ogóle. Ja przypomniałam sobie, jako dziecko z mamą rysowałam i to były pierwsze moje takie próby. Mówiłam, prosiłam ją, żeby narysowała mi, a to samochód, a to księżniczkę jakąś. Jak ona mi rysowała, to ja wtedy patrzyłam i sama dorysowywałam różne elementy i byłam tak zachwycona, że pierwsze takie powstają próby. No, że rzeczywiście to chyba wpłynęło też na to, co do tej pory robię, czyli cały czas rysuję, maluję i rzeczywiście chcę w taki sposób też się wypowiadać o świecie. I zależy od dziecka oczywiście, jakie ono jest, ale bywa, że chłopcy na przykład nie lubią rysować i wolą wchodzić w grafikę komputerową, w jakieś takie zupełnie inne programy. Natomiast na samym początku chyba to jest taka gdzieś tam taka wypowiedź, taka bardzo pierwsza, taka intuicyjna i raczej wszyscy rysują, prawda, mazgroty, jakieś koła, to są jakieś takie pierwsze wypowiedzi. Później to się zmienia.
Potem się pojawia centrum, tak? Bardzo ciekawy jest ten wstęp, to ja, gdyby ktoś chciał sięgnąć po książkę, to nie o tym wszystkim rozmawialiśmy, natomiast te teoretyczne są bardzo ciekawe i mnie po raz kolejny tu zafascynowała ta wizja, że dzieci rysują tak, jak powstawały wizerunki w tych kulturach wcześniejszych, nie chcę powiedzieć pierwotnych, prawda? Ale chociażby te jakieś tam freski czy reliefy egipskie, prawda? I dzieci też tak rysują, że buzia tutaj jest centralnie, frontalnie, a stópki w bok, no bo tak jakoś pewnie potrafią, ale można się dopatrywać tam nie wiem, jakichś źródeł w ogóle rysunku, czy... Bo my w tej chwili przede wszystkim chyba jednak oczekujemy właśnie takiego mimetycznego obrazowania świata, prawda? I właśnie dziecko chyba najpiękniej by narysowało, jakby narysowało tak, jak jest. To jest oczywiście niemożliwe.
Natomiast to chyba przez fotografię, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do fotografii i właściwie uznajemy, to też kwestia warsztatu artysty na pewno, taki mimezis dosłowny. Natomiast jakby dlaczego wymagamy takiego komunikatu? Bo wydaje nam się on bardziej prawdziwy. Im coś jest bardziej realne, tym bardziej nam się wydaje prawdziwe. Tak jak fotografia, właśnie tak jak jakiś wizerunek, który obserwujemy. Natomiast coś, co odchodzi do tego, jest dla nas dziwne. Jakby utożsamiamy to z czymś odmiennym i dlatego może często tego nie rozumiemy. I dziecko też dąży do takiej mimezis. Natomiast no, jakby jak mu nie wychodzi, no to wtedy się denerwuje. Gdzieś tam powstaje pewien kryzys twórczości. To jest przez Popka nazywany właśnie kryzys takiej twórczości w wieku kilkunastu lat i odchodzi od rysunku. Już po prostu nie podoba mu się to, bo widzi, że jakby jest niedoskonałe w tym, prawda? Natomiast te teorie takie dotyczące właśnie semiotyki rysunku takiego zupełnie małego dziecka, czyli trzyletnie dziecko, jak rysuje te koła, pierwsze jakieś takie formy, to są Bachman, jacyś inni filozofowie, którzy twierdzą, że to jest poszukiwanie przez dziecko takiej jakby jeszcze swojej przednatury, że tak powiem, czyli tego, że było jeszcze w wodach, jakby w życiu prenatalnym, prawda, gdzieś było w centrum, było w tych wodach zanurzone i gdzieś ono szuka siebie, szuka swojego gdzieś tam tego wyjścia, prawda, później równowagi, czyli tak naprawdę rysując gdzieś tam te koła i szukając tej powierzchni, próbuje odnaleźć swoją własną równowagę, tego jakby w jakiś sposób też na przykład, no, wchodząc, szuka przedmiotów, prawda, gdzieś tam ocierając się o jakieś takie właśnie przedmioty, no takie poszukiwanie. I tutaj oczywiście to są wszystko, to jest filozofia, bo tego nie jesteśmy w stanie zbadać, stwierdzić, czy rzeczywiście tak jest. Ale to są właśnie takie rzeczy, o których tutaj mówiłyśmy, to jest takie mówienie swoją wiedzą, swoimi kompetencjami, czyli mamy taką tendencję, żeby rzeczywiście opisywać świat poprzez rysunki i nadawać tym swoje znaczenie, czyli właśnie to, co tutaj o tym rozmawiałyśmy.
Tak czy inaczej, dzieci rysują w sposób naturalny. Chcą, prawda? Od razu jak kredkę złapie, to malutkie, to kręci najpierw te kółka, tam jakieś zygzaki albo kółka, zależy. Potem te bazgroty, potem ten punkt centralny, pojawia się buźka po jakimś czasie zazwyczaj.
Uśmiechnięta i później coraz bardziej dziecko się stara, coraz bardziej chce wejść w takie kompetencje dorosłych, czyli ten świat ma być ładny, no to narysuję jeszcze kwiatuszka, bo będzie ładnie. No to narysuję jeszcze słoneczko. Jedną miałam nawet taką sytuację, że oddał mi już chłopiec kartkę, i zabrał z powrotem, mówię, ale jeszcze nie narysowałem słoneczka. Ja muszę narysować. I musi być słoneczko, bo będzie ładnie. A ładnie oznacza wtedy, że dorosły oczywiście pochwali, że będzie zadowolony, że dostanie piątkę albo szóstkę nawet, tak? I wszystko po prostu będzie tak, jak ma być.
To stąd tutaj pewnie to jakieś serduszko, które się unosi w powietrzu. Tu cała rodzina bardzo kolorowa. A ja tu pamiętam taki ekologiczny rysunek. Nie wiem, czy go znajdę. Chociaż to też jest piękne.
To, jak mówię, zielona gdyby, kreska
tak,
tylko.
Gdyby artysta coś takiego zrobił, to naprawdę to robi wrażenie, prawda? To znaczy to...
Hugon Lasecki tak troszeczkę więcej takiej linii.
Coś mi to przypominało, no, ale tak jak się spojrzy, no to jakieś takie kreski, kółka, tutaj te oczy, co się okazały potem być okularami, a to takie czerwone kropy. No tak. Takie jakieś stworki, potworki nagryzdane kilkoma ruchami, ale są też tutaj takie, jak znajdę to...
No jest wielu artystów, którzy rzeczywiście się inspirują tą twórczością dziecięcą i nawet może nawet o tym nie mówią, ale rzeczywiście gdzieś tam dlaczego wchodzą w to? Dlatego, że to jest pierwszy taki komunikat, który rzeczywiście wtedy jakby nie jest wymuszony. To jest naturalne. Dzieci automatycznie czują, mają poczucie kompozycji, mają poczucie koloru. To gdzieś jest w nas. Później gdzieś tam dopiero to zatracamy. I tak jak mówił Picasso, że jeżeli mamy w ogóle malować, to mamy wrócić do pokoju dziecięcego, mamy być, że artyści tak jak mają być jak dzieci, że dziecko to jest prawdziwy artysta, to tak samo gdybyśmy rzeczywiście jakby nie zatracili tego, to myślę, żebyśmy na takiej innej płaszczyźnie mogli się porozumiewać. To byłoby fajne, te dialogi malarskie ćwiczyć jakby cały czas, prawda? Żeby umieć ten język też, żeby go nie zapominać, żeby umieć się w nim posługiwać.
Dokładnie, bo to jest coś, co my tracimy. Jak sobie ktoś popatrzy na pracę wczesne Picassa, to by skrajnie realistyczne, prawda? On się nauczył tam.
Tak.
I później, zresztą chyba wszyscy artyści, prawda, tak dochodzą do tego, że przechodzą jakąś tam szkołę, już to mimesis opanowane, ale później szukają tej prawdy. I wtedy dochodzą do takich form, które wyglądają jak dziecięce bazgroty czasami, tak, albo rysunki, prawda.
Emocje, żeby pokazać właśnie w taki nietypowy sposób.
No, Chagall tutaj ktoś powiedział, że te postacie się tak unoszą w tych rysunkach dziecięcych jakoś niepokojąco, prawda, coś tam jest zawieszone.
No właśnie.
A Chagall, prawda, jemu się też niepokojąco unosi. Dokładnie. I bardzo to jest piękne, prawda? Jest to jakaś wizja świata tak naprawdę. Nawet nie wiem, czy to nie tu wystąpiło przy tym tęczowym moście. W każdym razie to jest jedna z takich prac, które zwracają uwagę i działają na wyobraźnię. Jest rodzinka jak najbardziej, 4 osoby, tu widać chyba jednak wyraźnie, że to jest tata ten największy, ale nie będziemy analizować, kto między kim stoi, nieważne.
Dokładnie.
Natomiast to jest most i pod nim taka, nie wiem, no bo może to góra jest, taka pusta przestrzeń, prawda? I ten most jest bardzo ładny, kolorowy, więc bardzo pozytywne wrażenie robi to wszystko.
Artysta ciekawie o tym opowiedział. Nie wiem, czy możemy przeczytać tutaj artystę.
Jak okulary założyć.
Bo też właśnie wchodzi w takie narracje wyobrażeniowe. I tak właściwie powinniśmy interpretować te rysunki.
A ja zacznę jeszcze, bo tutaj pedagog może są w jakiejś sytuacji przejściowej, może na przykład gdzieś się przenoszą, mieszkają tymczasowo. Tak mi się kojarzy, że most to jakaś droga przejścia, gdzieś ominięcie czegoś, może jakieś trudności. Ale no jest taki niebezpieczny, bo można czasem spaść. Może też ta postać boi się na przykład, ale ona gdzieś prowadzi właśnie, jak zejdą z tego mostu, to będą gdzieś indziej. A tutaj artysta. Tęcza. I stoją na tęczy. No, są w centrum, w miejscu uwznieślenia. Są na pewno istotni. Na kontraście barwnym jest skonstruowany rysunek. Postaci mnie nie interesują. Światło daje rozwój. Jednak ta wspólna droga nie daje efektu wspólnego, bo jeden jest bliżej tego słońca, a inny dalej. Na końcu.
Ja wiem, co to za artysta powiedział, ale nie mogę zdradzić. Co badania no, anonimowe. Natomiast rzeczywiście w taki sposób, myślę, taki otwarty, warto byłoby też czytać rysunki. Czyli nauczyć się, że komunikat rysunkowy dziecka jest wieloznaczny i szukać różnych znaczeń i nie próbować negatywnie tego interpretować, tylko właśnie pozytywnie, jako taką właśnie no, opowieść, jako komunikat inny, prawda?
Bardzo dziękuję. Małgorzata Anna Karczmarzyk, co znaczą rysunki dziecięce?
Dziękuję ślicznie.
Iwona Borowska, Stefan Kociuk.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.